Dzisiejszą historię opisaną w 7 rozdziale Księgi Estery moglibyśmy nazwać opowieścią o człowieku, który poszedł na ucztę, a skończył na szubienicy. Jest to historia upadku Hamana, człowieka, który w potężnym królestwie perskim pełnił bardzo wysoką funkcję najbliższego doradcy króla. Był przez pewien czas numerem 2 w państwie i to on właśnie sprawił, że wydano dekret nakazujący zagładę wszystkich Żydów. Pamiętamy, że wykonanie wyroku na narodzie żydowskim zaplanowano na 13 dzień 12 miesiąca. Datę tę ustalono w wyniku losowania. I w tym dniu równocześnie we wszystkich prowincjach Imperium Perskiego miała się dokonać masowa zagłada Izraelitów. Na obszarze Perskiego Królestwa, obejmującego wówczas terytorium od Indii po Etiopię, żyło wtedy na około 500 lat przed Chrystusem od kilku do kilkunastu milionów Żydów. Podkreślaliśmy kilkakrotnie to, że Księga Estery ukazuje nam istotę Bożej opatrzności, jej cudowność i niezawodność. Bóg chroni swój lud. Bóg kieruje historię. Bóg steruje wydarzeniami i okolicznościami tak, by osiągnąć swoje plany, swoje zamierzenia. Widzimy to wyraźnie w życiu głównych bohaterów księgi, samej Estery, która w niezwykłych okolicznościach została żoną króla perskiego, w życiu Mordochaja, stryjecznego brata i opiekuna Estery, a także w życiu Hamana, perskiego wyzyra, pochodzącego z królewskiego rodu Amalekitów, człowieka nienawidzącego Mordochaja i wszystkich Żydów. Dzisiaj dowiemy się, jak Bóg pokierował okolicznościami końcowych wydarzeń historii Hamana. Dowiemy się, jaki przebieg miała ostatnia uczta, wydana przez królową Esterę. Uczta, w czasie której wszystko się ostatecznie rozstrzygnęło. W początkowych wierszach 7 rozdziału Księgi Estery czytamy: przybył tedy król wraz z Hamanem, aby ucztować u królowej Estery. Również w drugim dniu rzekł król do Estery: napiwszy się wina, o cokolwiek poprosisz, królowo, będzie ci dane, a życzenie twoje aż do połowy królestwa będzie spełnione. Jak pamiętamy, w czasie pierwszej uczty Estera nie wyjawiła królowi swojej prośby. Oceniła, że jeszcze nie pora, by przedstawić mu całą sprawę zagrożenia bytu narodu żydowskiego. Estera do tej pory nie ujawniła także przed królem faktu, że jest Izraelitką i że Mordochaj jest jej krewnym. Król ponownie, tak jak w czasie pierwszej uczty, także drugiego dnia zachęcił Esterę, by powiedziała mu, jakie jest jej życzenie. I ponownie, by dodać jej odwagi, zapewnił ją, że jest w stanie dać jej nawet pół królestwa, gdyby o to poprosiła. W odpowiedzi królowa Estera rzekła: jeśli znalazłam łaskę w twoich oczach, królu, i jeśli król uzna to za dobre, to na moją prośbę niech mi zostanie darowane życie, a mój lud na moje życzenie. Wydani bowiem jesteśmy, ja i mój lud, na zagładę, na zabicie, na wytępienie. Gdybyśmy bowiem zostali sprzedani jako niewolnicy i niewolnice, milczałabym, gdyż niedola ta nie byłaby warta tego, aby nią króla niepokoić. Słowa Estery musiały wywrzeć wielkie wrażenie zarówno na królu, jak i na Hamanie. Ani król, ani wezyr nie wiedzieli bowiem, że Estera jest Żydówką. Teraz usłyszeli jej odważne wyznanie i szczerą, otwartą prośbę: proszę o ocalenie mojego życia i życia mego ludu. Jaka będzie reakcja króla? Wyznając swoją narodowość, Estera utożsamiła się z losem swego ludu. Przyznała się do przynależności do narodu skazanego na zagładę. Powiedziała królu: gdyby chodziło o to, żebyśmy ja i mój lud byli sprzedani w niewolę, milczałabym. Ale tu chodzi o zagładę. Wydano na nas wszystkich wyrok śmierci. Król był zupełnie zaskoczony i wstrząśnięty tym, co usłyszał. Ktoś ośmielił się nastawać na życie królowej i na życie narodu, z którego się ona wywodzi? Owszem, król Xerxes podpisał dekret skazujący Żydów na zagładę, ale uczynił to na wpół świadomie, za namową Hamana. W tak ogromnym państwie jak starożytna Persja było wiele narodów, wiele ludów, których król prawie w ogóle nie znał. W czasie wojen, które Xerxes prowadził, ginęły setki tysięcy, miliony ludzi. Życie ludzkie było wtedy w bardzo niskiej cenie. Dla perskiego króla los narodu, którego nie znał, a który został przed nim oskarżony o buntowniczość, los tego nieznanego narodu nie miał dla niego wielkiego znaczenia. Ale teraz, gdy dowiedział się, że jest to lud, z którego wywodzi się jego ukochana królowa i że także na niej w wyniku podstępu ciąży wyrok śmierci, król był oburzony i wstrząśnięty. Kto to zrobił? Gdzie on jest? Zapytał król Achaszwerosz, czyli inaczej Xerxes. Czytamy: na to król Achaszwerosz rzekł do królowej Estery: kto to taki i gdzie jest ten, kto powziął ten zamysł, aby tak postąpić? Estera odpowiedziała: ciemiężycielem i wrogiem jest Haman, ten zły człowiek. Wtedy Hamana ogarnął lęk przed królem i królową. Estera, stawiając wszystko na jedną kartę, wskazała Hamana jako sprawcę spisku przeciwko Żydom. Estera nie mogła być pewna, jak postąpi król. Haman był przecież jego najbliższym doradcą. Zajmował najwyższe po królu stanowisko w państwie. Ale Estera postanowiła wszystko otwarcie wyjawić królowi. Nie miała już właściwie innego wyjścia w sytuacji, jaka zaistniała. Haman przeraził się. Wiedział, jakimi względami cieszy się Estera u króla. Skąd mógł przypuszczać, że królowa jest Izraelitką? Teraz nie miał czasu na przemyślenie nowej sytuacji. Wydarzenia toczyły się tak szybko. Widzimy, jak Bóg kieruje całą tą sprawą. Jest jak reżyser pozostający gdzieś w głębi, poza sceną, na której rozgrywa się dramat życia. Ale to on, Pan życia i śmierci, decyduje o wszystkim. On jest reżyserem naszego życia. Bóg troszczy się o swój lud. Strzeże go jak źrenicy swego oka. Żaden zamiar zgładzenia ludu izraelskiego nie może się powieść. Jest to naród wybrany przez Boga do wypełnienia szczególnej misji. Bóg zapowiedział, że ten, kto będzie Żydów przeklinał, sam będzie przeklęty, a kto będzie ich błogosławił, będzie błogosławiony przez Pana. Estera chroni nie tylko swoich rodaków, nie tylko swój lud, chroni także swego męża, króla Xerxesa. Gdyby doszło do zagłady narodu żydowskiego, konsekwencje tej tragedii byłyby niewyobrażalnie wielkie. Wyzwoliłaby się moc nienawiści, zadziałałyby siły nie do opanowania, a król, jako władca Persji i ten, który podpisał dekret skazujący Żydów na zagładę, musiałby ponieść konsekwencje, jakie ponosi człowiek, który występuje przeciwko Bogu. Żaden człowiek, nawet król, nie może się bezkarnie ważyć na uczynienie krzywdy ludowi wybranemu. Co uczyni teraz król? Jest tak zaszokowany nagłym zwrotem wydarzeń, że wstaje od stołu i wychodzi do ogrodu. Jest poruszony i wzburzony do głębi. Musi przemyśleć całą tę sytuację. Czytamy dalej. Wtedy król, wściekły, wstał od uczty i udał się do ogrodu pałacowego. Haman zaś wstał, aby błagać królową Esterę o życie. Widział bowiem, że nieszczęsny jego kres jest już u króla postanowiony. Król potrzebował czasu, by choć trochę ochłonąć i móc ocenić, co tak naprawdę się wydarzyło. Trudno mu było zapewne uwierzyć w to, że jego zaufany urzędnik, najbliższy doradca i współpracownik, Haman, uknął tak podły plan. Zginąć miało tak wielu niewinnych ludzi. Cały naród, do którego należy także jego ukochana królowa. Król postanowił działać szybko. W czasie, gdy król przechadzał się po ogrodzie, żeby ochłonąć z wściekłości i oburzenia, Haman zaczął błagać Esterę o życie. Wiedział, że tylko ona może go jeszcze ocalić. I Haman nie waha się żebrać o łaskę. Płaszczy się i skomle, jak sługa, jak niewolnik. Ten człowiek, jeszcze wczoraj tak pyszny i pewny siebie, teraz pada do stóp królowej. Nie dba już o swoją godność, o sławę czy niesławę. Próbuje ratować swoją skórę, Gdy król powrócił z ogrodu pałacowego do domu, czytamy dalej, gdzie odbywała się uczta, a Haman padł na łoże, na którym spoczywała Estera, król rzekł: czy jeszcze królową zamierza zgwałcić w mojej obecności w pałacu ten człowiek? Zaledwie król te słowa wypowiedział, a już na twarz Hamana zarzucono zasłonę. Haman zachowywał się jak obłąkany ze strachu. Usiłując wyżebrać łaskę królowej, upadł na jej łoże. W tamtym czasie, w czasie przyjęć, nie zasiadano przy stole, lecz spoczywano na kanapach w pozycji półleżącej. Dowiadujemy się też, że w czasie uczty byli tam obecni także eunuchowie, słudzy królewscy. A więc król, wychodząc do ogrodu, nie pozostawił Estery sam na sam z Hamanem. Słudzy stali jednak nieruchomo, czekając na decyzję króla. Gdy król z oburzeniem wykrzyknął słowa: czy ten człowiek zamierza w mojej obecności, w moim pałacu, zgwałcić królową? Słudzy królewscy pojmali Hamana i zarzucili mu na twarz zasłonę. W końcowych wierszach 7 rozdziału Księgi Estery czytamy: wtedy odezwał się do króla jeden z eunuchów: oto w domu Hamana stoi już szubienica na 50 łokci wysoka, sporządzona przez Hamana dla Mordochaja, który przecież korzystną radę dał niegdyś królowi. Rzekł więc król: powieście go na niej. Powiesili tedy Hamana na szubienicy, jaką przygotował dla Mordochaja. Potem wściekłość króla ustała. Haman został powieszony jeszcze tego samego dnia, kiedy zginąć miał Mordochaj, dla którego tę szubienicę Haman polecił zbudować. Powiedzenie mówi: kto pod kim dołki kopie, sam w nie wpada. Biblia prawdę tę formułuje jeszcze głębiej. W liście do Galacjan czytamy, jak apostoł Paweł wzywa: nie błądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, bowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Kierowany nienawiścią Haman zbudował ogromną szubienicę, na której zawisł sam następnego dnia, zaraz po jej zbudowaniu. Nienawiść do Mordochaja i do całego ludu żydowskiego doprowadziła Hamana do haniebnej śmierci. Tak, Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Tej prawdy doświadczają wszyscy ludzie. Przypomnijmy sobie historię Jakuba. Żeby wyłudzić błogosławieństwo swego ojca Izaaka, Jakub włożył szaty Ezawa, swego starszego brata. Jakubowi udało się oszukać ojca, który będąc w bardzo podeszłym wieku, był niemal ślepy i nie zorientował się, że udziela błogosławieństwa nie swemu ukochanemu, pierworodnemu Ezawowi, a Jakubowi, przebranemu w jego szaty. Owszem, Jakub został Bożym człowiekiem. Bóg nazwał go Izraelem, a jego 12 synów stało się protoplastami 12 plemion Izraela. Nie znaczy to jednak, że Jakub nie musiał ponieść konsekwencji swojego oszustwa popełnionego w młodości. Gdy sam był już sędziwym ojcem, został oszukany przez swoich synów. Pokazali mu oni zakrwawioną szatę Józefa jako dowód, że Józef został rozszarpany przez dzikie zwierzęta. Stary Jakub wpadł wtedy w rozpacz i gorzko płakał. Został oszukany co do swego ukochanego syna. Tak jak przed laty Izaak, jego ojciec, został oszukany przez niego. Apostoł Paweł także doświadczył prawdy, że co człowiek sieje, to będzie zbierał. Jako młody faryzeusz, zaślepiony fanatyzmem, Paweł, a raczej Saul, brał udział w ukamienowaniu Szczepana. Saul potem nawrócił się. Został uczniem Jezusa, apostołem Jezusa. Ale pewnego dnia przeszedł przez straszną próbę. W czasie swojej pierwszej podróży misyjnej został w Listrze ukamienowany przez fanatycznych Żydów. Został porzucony i gdy odnaleźli go jego współtowarzysze, byli pewni, że nie żyje. Jedynie Boża ingerencja, Boże posilenie sprawiło, że Paweł mógł dalej służyć Bogu jako wierny apostoł Jezusa. Doświadczył on w pełni prawdy, którą potem przekazał Galacjanom. Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Apostoł Paweł i Jakub byli Bożymi sługami. Zaufali Bogu. Pan im przebaczył i mogli mu służyć do końca swoich dni, dlatego że ich grzechy zostały zmyte krwią Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Natomiast Haman, człowiek, który walczył z Bogiem, zginął haniebnie. W tragiczny sposób doświadczył prawdy, że Bóg nie da się z siebie naśmiewać. Haman w dosłowny sposób zebrał to, co zasiał. Został powieszony na szubienicy, którą sam zbudował dla Bożego sługi Mordochaja. Los Hamana był tak tragiczny, dlatego że nie zwrócił się ku Bogu, ku Zbawicielowi, ale walczył z Nim. Drogi przyjacielu, pytanie, które musimy sobie tu zadać, każdy z nas musi je sobie postawić. Pytanie to brzmi: czy zwróciłem się do Boga z prośbą o przebaczenie, o oczyszczenie ze swoich grzechów? Każdy z nas ma grzeszną, buntowniczą naturę i każdy z nas zasługuje na taki sam wyrok, jaki spotkał Hamana. Naszym jedynym ratunkiem jest przyjęcie zbawienia oferowanego nam przez Jezusa Chrystusa. Czy zrozumiałeś już, drogi słuchaczu, że Jezus jest twoim jedynym ratunkiem? Mimo że Haman został stracony, wyrok śmierci ciążący nad narodem żydowskim ciągle utrzymywał się w mocy. Dekret królewski, rozesłany po całym Imperium Perskim, nakazywał zgładzenie wszystkich Żydów w określonym terminie, 13 dnia 12 miesiąca. Ponieważ dekrety królewskie stanowiły na terenie mocarstwa perskiego prawo, które było traktowane jako nieodwołalne, pojawił się problem. Jak postąpić w tej sytuacji, aby ocalić lud izraelski? Rozwiązanie tego problemu przedstawia 8 rozdział Księgi Estery. W początkowych wierszach czytamy: tego dnia podarował król Ahaszwerosz królowej Esterze dom Hamana, gnębiciela Żydów, Mordochaj zaś uzyskał dostęp przed oblicze króla, gdyż Estera oznajmiła mu, kim on jest dla niej. Zdjął tedy król swój sygnet, który odebrał Hamanowi, i dał go Mordochajowi. Estera zaś uczyniła Mordochaja przełożonym nad domem Hamana. Dopiero teraz Estera ujawniła przed królem, że Mordochaj jest jej bliskim krewnym i opiekunem. Jak wiemy, Mordochaj zastąpił osieroconej przez rodziców Esterze ojca. Wychowywał ją i kierował jej życiem. Król zdjął swój sygnet i dał go Mordochajowi. Był to sygnet, który wcześniej nosił Haman, jako najbliższy doradca króla i najwyższy po królu dostojnik perskiego dworu. Odcisk tego właśnie sygnetu był pieczęcią potwierdzającą wiarygodność królewskich dekretów. Pamiętamy, że Haman wykorzystał ten sygnet dla potwierdzenia mocy prawnej dekretu skazującego na śmierć cały naród żydowski. Teraz sygnet ten stał się własnością mądrego Mordochaja. Dalej czytamy: Estera ponownie odezwała się do króla, upadłszy mu do nóg. Płakała i błagała go o łaskę, aby nie dopuścił do nieszczęsnego zamachu, jaki Haman, potomek Agaga, planował na Żydów. Estera prosiła króla o to, by odwołał dekret. Dekret, który skazywał na zagładę cały naród żydowski. Był to wielki problem, gdyż zasadniczo prawo ustanowione dekretem króla było w Imperium Perskim traktowane jako nieodwołalne. Zobaczmy jednak, co wydarzyło się dalej. Król wyciągnął ku Esterze złote berło i wtedy Estera podniosła się z klęczek i stanąwszy przed królem, rzekła: jeśli król uzna to za dobre i jeśli znalazłam łaskę u niego, a rzecz ta odpowiada królowi i ja jestem mu miła, to niech zostanie pisemnie zarządzone, aby cofnięto listy z planem Hamana, jaki rozpisał on, by wygubić Żydów po wszystkich prowincjach królewskich. Bo jakże mogłabym patrzeć na nieszczęście, jakie ma spotkać mój lud? Wtedy król Ahaszwerosz rzekł do królowej Estery i do Mordochaja: oto podarowałem Esterze dom Hamana, jego zaś powieszono na szubienicy za to, że planował zamach na Żydów. Napiszcie więc wy w sprawie Żydów, co uznacie za dobre, w imieniu króla, i opieczętujcie to sygnetem królewskim, gdyż to, co się pisze w imieniu króla i co sygnetem królewskim jest opieczętowane, nie może być cofnięte. Król postanowił, że zostanie wydany nowy dekret, który będzie zawierał nowe prawo, zbawienne dla Żydów. Poprzedni dekret nie mógł być zmieniony, ale nowy dekret, nowe zarządzenie króla miało zawierać ratunek, ocalenie dla Bożego ludu. Co więcej, ten dokument mają zredagować Estera i Mordochaj. Jak wspaniale manifestuje się w tej chwili Boża opatrzność. Estera i Mordochaj działają teraz szybko. Chodzi o to, by nowy dekret dotarł jak najszybciej do wszystkich krańców Persji. Przywołano wtedy, to jest w trzecim miesiącu, w miesiącu Siwan, 23 dnia tegoż miesiąca, sekretarzy królewskich i rozpisano ściśle według rozkazu Mordochaja zarządzenia w sprawie Żydów do satrapów i namiestników oraz do książąt prowincji, które ciągną się od Indii aż do Etiopii. To jest 127 prowincji. Do każdej prowincji jej pismem i do każdego ludu w jego języku, a także do Żydów ich pismem i w ich języku. Nowy dekret szybko został przepisany na wszystkie języki używane wtedy w rozległym Imperium Perskim. Musiał być zrozumiały dla wszystkich obywateli państwa. Napisano to w imieniu króla i opieczętowano sygnetem królewskim i rozesłano te pisma przez gońców konnych na szybkich rumakach pocztowych ze stadni królewskich, że król zezwolił Żydom po wszystkich miastach gromadzić się i stanąć w obronie swojego życia. Wszystkich zaś zbrojnych, jakiegokolwiek ludu czy prowincji wrogo odnoszących się do nich, wygubić, wytracić wraz z dziećmi i kobietami, a mienie ich zagrabić. I to we wszystkich prowincjach króla w jednym dniu, mianowicie w 13 dniu 12 miesiąca, to jest miesiąca Adar. Był to dekret całkowicie chroniący bezpieczeństwo narodu żydowskiego. W dniu, w którym poprzednio miała dokonać się zagłada Żydów, teraz mieli zginąć ci, którzy ważyliby się podnieść na nich rękę. W jakże cudowny sposób Bóg chroni swój lud. Pan ochrania tych, którzy do Niego należą. Chroni także nas, jeśli zwróciliśmy się ku Niemu, jako ku Panu i Zbawicielowi. Jak cudowny jest nasz Pan, który gwarantuje nam bezpieczeństwo na wieki.